Rozdział 33. Phileas Fogg umie sobie radzić. W godzinę później statek wypłynął na pełne morze w kierunku wschodu. Nazajutrz, 13 grudnia w południe, człowiek jakiś wszedł na mostek, żeby oznaczyć położenie. Według wszelkiego prawdopodobieństwa powinien to być kapitan Speedy. Ale nie, był nim Phileas Fogg. Kapitan zaś, zamknięty w swojej kajucie, wydawał ryki wywołane paroksyzmem wściekłości. Oto co zaszło. Phileas Fogg musiał być w Liverpoolu. Kapitan nie chciał go tam zawieźć. Pan Fogg pozornie zgodził się na przejażdżkę do Bordeaux, ale w ciągu 30 godzin tak zręcznie manewrował banknotami, że załoga, marynarze i palacze, będący na niezbyt przyjaznej stopie ze swym kapitanem, stanęli po jego stronie. I oto, dlaczego Phileas Fogg wydawał rozkazy zamiast kapitana Speedy'ego, zamkniętego w swej kajucie, a Henrietta płynęła w kierunku Liverpoolu. Widząc pana Foga wydającego rozkazy na statku, zdawało się, że ma się do czynienia z marynarzem. Jak się skończy ta awantura, okaże się później. W każdym razie pani Auda, choć tego nie okazywała, niepokoiła się bardzo. Fix, zdumiony do najwyższego stopnia, nie wiedział, co myśleć. Co do obieży świata, ten był zachwycony. Henrietta robiła 11 do 12 węzłów, tak jak mówił kapitan Speedy, więc przy spokojnym morzu i sprzyjającym wietrze w 10 dni od 13 do 21 grudnia powinna pokonać odległość 3000 dzielących Nowy Jork i Liverpool. Podczas pierwszych dni żegluga odbywała się w bardzo sprzyjających warunkach. Morze nie było zbyt burzliwe. Wiatr wiał od północnego wschodu, przy rozpiętych żaglach Henrietta posuwała się szybko. Obieży świat był zachwycony. Nigdy załoga nie widziała chłopca tak wesołego, tak pełnego życia. Pełen uprzejmości względem majtków nie szczędził im pochlebnych słów i częstował najlepszymi trunkami. Jego dobry humor działał na marynarzy. Towarzyskością zjednał sobie wszystkich. Nigdy majtkowie nie byli tak gorliwi i nigdy palacze nie wypalali tyle węgla. Poczciwiec zapomniał o wszystkim, o swych troskach i przejściach, myśląc tylko o celu, którego się czuł tak bliski. Często kręcił się wokół Fixa, spoglądając na niego nieufnie. Nie rozmawiał z nim jednak, bo nie było już między nimi dawnej zażyłości. Zresztą Fix niczego nie pojmował. Opanowanie Henriety przez pana Foga, przekupienie załogi, umiejętne rozkazy wydawane na statku przez dżentelmena, wszystko to razem oszałamiało go kompletnie. W końcu dżentelmen, który skradł 55 tysięcy funtów, może ukraść statek. I Fix przyszedł do przekonania, że prowadzona przez pana Foga Henrietta nie udaje się do Liverpoolu, lecz do jakiegoś zakątka świata, gdzie przemieniony w pirata złodziej spokojnie się ukryje. Trzeba przyznać, że to przypuszczenie było co najmniej prawdopodobne i agent zaczął bardzo żałować, że wplątał się w tę sprawę. Kapitan Speedy w dalszym ciągu nie przestawał wyć w swej kajucie. Obieży świat, któremu powierzono dostarczanie mu posiłków, wypełniał to polecenie z największą ostrożnością. 13 grudnia mijano brzeg Nowej Fundlandii. W tym miejscu, szczególnie zimą, bywają częste mgły i gwałtowne wiatry. Od wczoraj barometr zaczął szybko spadać, co zapowiadało bliską zmianę temperatury. Rzeczywiście w nocy nadszedł silny mróz, a wiatr zaczął wiać z przeciwnej strony. Aby nie zejść z kursu, pan Fogg zwinął żagle i dodał pary. Jednak szybkość Henriety znacznie się zmniejszyła. Wiatr stopniowo zmieniał się w huragan i rzucał statkiem na prawo i na lewo. Jednocześnie z niebem zachmurzyło się oblicze obieży świata. W ciągu 2 dni poczciwy chłopak doświadczał śmiertelnego strachu. Lecz Phileas Fogg był doświadczonym marynarzem i umiał utrzymać kurs. Woda się pieniła. Bałwany wznosiły się na morzu jak góry wodne, ale Henrietta posuwała się dalej. Wichura nie osiągnęła takiej mocy, jakiej się obawiano. Nie był to jeden z huraganów, które pędzą z szybkością 90 mil na godzinę. Na nieszczęście jednak dołu od południowego wschodu także nie można było rozpiąć żagli. 16 grudnia był 75. dniem od wyjazdu z Londynu. Znaczną część drogi już przebyli i ominęli niebezpieczniejsze miejsca. W lecie można się było spodziewać zwycięstwa. Zimą było się na łasce złej pogody. Obieży świat wyczekiwał w milczeniu. W głębi duszy jednak miał nadzieję, że to, co wiatr popsuł, to para naprawi. Tego właśnie dnia ujrzał, że maszynista wszedł na mostek i spotkawszy tam pana Foga, toczył z nim ożywioną rozmowę. Nie wiedząc sam, dlaczego, wiedziony przeczuciem, obieży świat odczuł niejasny niepokój. Oddałby jedno ze swych uszu, żeby móc usłyszeć, o czym rozmawiają. Udało mu się dosłyszeć tylko kilka słów wymówionych przez swego pana. Jesteście pewni tego, co mówicie?
Bez wątpienia, proszę pana, odparł maszynista.
Niech pan nie zapomina, że od chwili naszego wyjazdu palimy we wszystkich piecach. Wystarczyłoby nam węgla na podróż przy małej parze z Nowego Jorku do Bordeaux, ale nie będzie go dosyć, by dojechać całą siłą pary do Liverpoolu. Zastanowię się nad tym, rzekł pan Fogg. Obieży świat wszystko zrozumiał. Zabrakło węgla. Ogarnął go śmiertelny niepokój. Spotkawszy Fixa, nie mógł się powstrzymać, aby go nie zawiadomić o sytuacji.
A więc wierzy pan, rzekł agent przez zaciśnięte zęby, że udajemy się do Liverpoolu.
Naturalnie, głupiec, odrzekł wzruszając ramionami inspektor. Nie rozumiejąc, co miało znaczyć podobne odezwanie się, obieży świat chciał zażądać wyjaśnień. Pomyślał jednak, że biedny agent musiał być bardzo zmartwiony i przygnębiony, gdyż jego miłość własna musiała bardzo cierpieć z powodu tego, że wiedziony fałszywym tropem podążał naokoło świata, więc puścił mu to płazem. Co przedsięweźmie teraz Phileas Fogg? Było to trudne do przewidzenia. W każdym razie coś musiał postanowić, gdyż jeszcze tego samego wieczoru kazał przywołać maszynistę i rzekł: każcie palić we wszystkich piecach aż do zupełnego wyczerpania węgla. Kilka minut później komin Henriety wyrzucał czarne kłęby dymu. Statek więc szedł całą siłą pary, lecz po dwóch dniach, 18 grudnia, mechanik oznajmił, że pod koniec dnia nie będzie już czym palić. Pan Fogg, nie zrażając się tym wcale, kazał wciąż dokładać węgla, a następnie rozkazał obieży światowi sprowadzić kapitana Speediego. Odważny chłopiec schodził do kajuty, jakby szedł do klatki tygrysa.
Będzie pewnie wściekły, rzekł do siebie obieży świat.
Rzeczywiście. W kilka chwil później, wśród krzyków i przekleństw, kapitan jak bomba wpadł na pokład. Gdzie jesteśmy? Wrzasnął w szalonym gniewie.
O 770 mil od Liverpoolu, odparł pan Fogg.
Rozbójniku!
Zawołał Andrew Speedy.
Kazałem pana zawołać.
Rabusiu morski!
Aby, ciągnął dalej pan Fogg. Aby zechciał pan sprzedać mi statek.
Nie chcę, do stu diabłów nie chcę.
Gdyż jestem zmuszony go spalić.
Co? Spalić? Mój statek?
Tak, przynajmniej górę, ponieważ zabrakło opału.
Spalić mój statek?
Krzyczał kapitan Speedy, nie mogąc przyjść do siebie.
Statek, który wart jest 50 000 dolarów?
Oto 60 000, odparł Phileas Fogg, wręczając kapitanowi paczkę banknotów. Wywarło to cudowny wpływ na kapitana Speediego. Nie byłby Amerykaninem, gdyby 60 000 dolarów nie sprawiło na nim pewnego wrażenia. W tej chwili zapomniał o swoim gniewie, o uwięzieniu, o nienawiści do swego pasażera. Jego statek pływał już 20 lat, więc był to interes nie do odrzucenia.
A żelazny kadłub należy do mnie?
Zapytał tonem znacznie spokojniejszym. Kadłub i maszyny. Czy zgoda?
Zgoda.
I Andrew Speedy, chwyciwszy pakiet z banknotami, przeliczył je i wsunął do kieszeni. Podczas tej sceny obieży świat był śmiertelnie blady. Co do Fixa, to mało go krew nie zalała. Zostało wydane 20 000 funtów, a przy tym ten Fogg pozostawiał kapitanowi kadłub i maszyny niemal całą wartość statku.
Panie, rzekł Fogg, zwracając się do kapitana.
Niech to pana nie dziwi. Musi pan wiedzieć, że stracę 20 000 funtów, jeśli nie stawię się w Londynie 21 grudnia o 8:45 wieczorem. Spóźniłem się na statek w Nowym Jorku, a ponieważ nie chciał nas pan zawieźć do Liverpoolu...
Ja zrobiłem dobrze, do 100 000 diabłów,
wykrzyknął kapitan Speedy.
Bo zarobiłem co najmniej 40 000 dolarów.
Po czym dodał spokojniej.
Wie pan co, kapitanie?
Fogg.
Kapitanie Fogg,
Jest w panu coś z Yankesa. Powiedziawszy swemu pasażerowi największy komplement, na jaki się mógł zdobyć, odszedł. Po jego odejściu pan Fok rozkazał, aby wszystko, co było na statku z drzewa, zrąbano na opał. Wyobraźmy sobie, ile trzeba było tego suchego drzewa, by utrzymać dostateczną parę. Spalono więc tego dnia nadbudówkę rufową, kajuty i mesę. Nazajutrz, 19 grudnia, poszły do pieca maszty, reje i części zapasowe. Załoga pracowała z niezwykłym wysiłkiem. Obieży świat ścinając, łupiąc i piłując, pracował za 10. 20 grudnia na pastwę ognia poszły balustrady, nadburcia i większa część pokładu. Wygolona Henrietta wyglądała jak ponton. Tego dnia zarysował się w oddali brzeg Irlandii i o 10 wieczorem statek mijał Queenstown. Phileasowi Fogowi pozostały tylko 24 godziny na dotarcie do Londynu, czyli tyle, ile potrzebowała Henrietta, żeby pełną parą dotrzeć do Liverpoolu. Ale opał się wyczerpał. — Panie — rzekł kapitan Speedy, który zaczął się teraz żywo interesować planami pana Foga. — Bardzo mi pana żal. Wszystko jest przeciw panu. Jesteśmy dopiero w pobliżu Queenstown. — Aha — rzekł pan Fog. Queenstown to miasto, które stąd widzimy. Tak. Czy możemy wejść do portu? Dopiero za 3 godziny, tylko podczas przypływu. Poczekajmy. Odparł spokojnie Phileas Fogg, nie zdradzając wcale, że przyszedł mu do głowy nowy pomysł. Otóż Queenstown jest portem irlandzkim, w którym statki płynące ze Stanów Zjednoczonych pozostawiają worki z pocztą. Listy zawozi się do Dublina szybkimi pociągami, w każdej chwili gotowymi do odjazdu. A stamtąd do Liverpoolu najszybszymi parowcami, wyprzedzając w ten sposób o 12 godzin najszybsze statki Towarzystw Żeglugi Atlantyckiej. Te 12 godzin, które zyskiwały listy z Ameryki, pan Fogg chciał wykorzystać dla siebie. A zatem zamiast płynąć do Liverpoolu Henriettą i przybyć nazajutrz wieczorem, będzie tam już w południe i będzie miał czas, żeby zdążyć do Londynu przed 8:45. O 1:00 po północy Henrietta weszła do portu Queenstown podczas przypływu morza. Phileas Fogg, uścisnąwszy silnie dłoń kapitana Speedy'ego, zostawił go na jego zdezelowanym statku, który, bądź co bądź, wart był jeszcze połowę sumy, za jaką go sprzedał. Pasażerowie wysiadali. Fix w tej chwili uczuł szaloną chęć aresztowania pana Foga. Nie zrobił tego jednak. Dlaczego? Jaka walka toczyła się w jego umyśle? Czy pojął wreszcie, że się mylił? W każdym razie Fix nie opuścił jeszcze jego towarzystwa. O 2:30 wsiadł wraz z nim, panią Audą i obieży światem do pociągu w Queenstown. Przybyli o świcie do Dublina i bez zwłoki weszli na jeden ze statków. 21 grudnia o 11:40 Phileas Fogg znalazł się nareszcie na brzegu Liverpoolu. Od Londynu dzieliło go zaledwie 6 godzin. W tej chwili zbliżył się do niego Fix i kładąc mu rękę na ramieniu pokazał swój nakaz. — Pan jest Phileasem Foggiem? — zapytał. — Tak. — W imieniu królowej aresztuję pana.